Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Jerzy Piasny i Juliusz Podolski, mój gość, który okrasi naszą rozmowę gawędami o Młyńskim Kole, które było i się skończyło.
Tak, było i się skończyło, a jest, było to niesamowite miejsce, ale nie tylko kulinarnie, ale i kulturalnie. Odbywały się tam cudowne imprezy, których praktycznie rzecz biorąc nikt nie był w stanie zorganizować.
Takich imprez już nie ma nawet.
Takich imprez już nie ma z takim rozmachem, ale to nie tylko impreza kulturalna, na której była cała plejada gwiazd z polskiej sceny, czy z rosyjskiego baletu, ale także wspaniała kuchnia, gdzie powiedzmy jadło się oczami, jadło się smakiem, węchem, zapachem, ale także czytało się piękną gwarę wielkopolską, bo tak było napisane to menu. Miejsce stworzone od A do Z perfekcyjnie, z każdym detalem dopracowanym do końca, pod nadzorem konserwatora zabytków.
No właśnie, bo to była gospoda Młyńskie Koło, restauracja i hotel. To były trzy chyba budynki, z tego co pamiętam.
To znaczy, to było tak zbudowane, że wyglądało jakby były trzy, taka L-ka.
Tak.
L-ka ze skrzydłem jeszcze.
Proszę sobie przypomnieć miejsce, ulica Browarna w Poznaniu. Niestety tego miejsca nie ma. Co się stało?
To znaczy, Młyńskiego Koła nie ma.
Tak.
W 2016 roku miejsce to strawił pożar. No i przestało ono funkcjonować. Później Lasy Państwowe, które jakby były właścicielem tego terenu, szukały najemców. W końcu został znaleziony. Teraz jest tam przystań Browarna. Ale to już nie jest ta sama bajka.
Oczywiście. Zacznijmy od tego, co można tam było zjeść, bo przyniosłeś ze sobą na pewno menu.
Tak, to powiedzmy sobie szczerze, to była kuchnia typowo wielkopolska, ale napisana jeszcze językiem wielkopolskim. Jakby kreatorem pierwszym tego smaku tych dań był Filip Schmidt.
Tak.
Który stworzył całe menu i jakby kierunek dalszego rozwoju. I pamiętam z tamtego czasu takie dania, które naprawdę były wyjątkowe, bo na przykład żur robiony na zakwasie z borowików. Ale przede wszystkim tam nie tylko można było dobrze zjeść, ale dużo zjeść. Na samym wstępie dostawało się przecudowny chleb własnego wypieku ze smalcem i skwarami i pasztetem. Wszystko było też robione samemu, a potem już wkraczaliśmy w dalszą część różnych rzeczy smakowitych. Powiedzmy sobie na przykład takie rzeczy jak zakąski ciepłe.
Uh-huh.
I nazywało się to najsampierw coś na ząb. I mamy na przykład pyrezy z gzikiem, co babcia dawała ją zawsze ze masłem i szczyptą soli. Kaszanka ze cebulką i majeranką, zawsze dobrze wysmażona ze sprażonym boczkiem i jabłkiem. Kurzęcia wątróbka ze cebulką i prażonym jabłkiem podana. I takich dań, powiedzmy, tych przystawkowych była cała masa. Był też na przykład tatar czerwony ze świeżuchnej polędwycy, albo do pomajtania samemu, albo zdziebko inaczej, by po minucie z ognia zdjęty z pajdą chleba ze masłem podany.
To wszystko oczywiście z oryginalnych kart, tak. Z oryginalnego menu, czyta Juliusz.
I powiem jedno, że jak przyjeżdżali goście z całej Polski, przyjeżdżało ich bardzo dużo, tak. Mieli problem z przeczytaniem tego
nie
menu.
Nie dziwię się, bo jeszcze na przykład kaczucha z Młyńskiego Stawu, wprzódy nacierana majeranką na złoto z jabłzami pieczona i goloneczka na chrupko, to jest zrozumiałe.
Tak.
To?
Tak.
Coś innego już nie.
Już nie. I powiem tak, że bardzo fajnie, że była tam jedna, znaczy wszyscy kelnerzy byli obeznani z kartą, ale do dnia dzisiejszego pamiętam jej ksywkę. Ale nie pamiętam, jak się miała na imię i na nazwisko, to była żyrafa. Wszyscy, nikt inaczej na nią nie mówił. Wysoka dziewczyna, bardzo fajna, obsługiwała gości. Nawet jak się miało u niej dobre znajomości, można było coś zjeść spoza karty. I to była osoba, która była związana praktycznie, rzecz biorąc, z lokalem prawie, że właściwie od samego początku do końca jego istnienia. Jeśli jeszcze jesteśmy przy jedzeniu, to genialne były tam żeberka. Kaczka, która była luzowana, więc jadło ją się bez problemu z obgryzaniem kości. Była tylko duża kość udowa.
Tak.
Ale tak naprawdę...
I teraz się zacznę. Proszę zobaczyć. Właśnie ja widzę, państwo nie widzicie.
A wyzwaniem, proszę państwa, było koryto młynarza, które stworzył Filip Schmidt. W menu było napisane 3-4 osoby. Podobno Marek Perepeczko zjadł sam.
Znany aktor. No, tak. Znany z tego, że lubił zjeść.
Tak. A ja z fotoreporterem, którym najczęściej tam jeździłem, nieżyjącym już Andrzejem Szozdą, zjadaliśmy je na pół. Co w nim było?
Ja myślałem, że przyniesiesz. Nic z tego, wyciągnął znowu menu.
Tak, no niestety.
A nie to koryto.
Mała golonka.
Tak jest.
Rolada wielkopolska. Wielkopolski zraz zawijany. Do tego pierogi, pyza, sos, modra kapusta i kapusta zasmażana. To wszystko na jednym wielkiej misce, która była właśnie takim daniem dla smakoszy. No ale podobno nawet były zakłady, ale w mojej pamięci pozostało, że ten młyńskie koło powalił jedynie, koło młynarza powalił jedynie Marek Perepeczko.
No właśnie, mnóstwo gości tam przybywało. Byli to znani aktorzy, reżyserzy, grupy teatralne, politycy, ludzie z pierwszych stron gazet, o których teraz się mówi, celebryci. Ale też były tam duże imprezy teatralne, przedstawienia.
Tak.
Gdybyśmy mogli przypomnieć jedno z nich.
Myślę, że dwie zasługują, ale rzeczywiście może omówmy...
Zacznijmy od tej pierwszej.
Od tej pierwszej. Od pierwszej, czyli w kolejności od drugiej.
Dobrze.
A mianowicie od Jeziora Łabędziego, Piotra Czajkowskiego, którego spektakl został zrobiony właśnie na stawie, który jest przy obiekcie, który był przy obiekcie.
Tak, no, który to był rok, powiedz.
To był 2022. Ja mam przed sobą nawet piękne zaproszenie. To był 24 czerwiec. O, właśnie wyleciało z niego piórko Łabędzie. Przepięknie wydane zaproszenie.
Sprawdź datę jeszcze raz.
Tak, 24 czerwca 2002 rok.
Tak jest.
I oprócz tego takiego właśnie zaproszenia ze złotą kartą na trybunę była jeszcze Łabędź Swarowskiego. Ale najważniejsze to, co było na jeziorze. Specjalna jednostka wojskowa przyjechała i postawiła taką platformę pontonową przykrytą deskami, tworząc wielką, wspaniałą, pływającą scenę.
Tak.
Oświetloną reflektorami lotniczymi. Przed tym była stworzona scena, widownia. A na zapleczu po całym spotkaniu odbyło się przecudowne i przesmaczne spotkanie, gdzie serwowane były dania kuchni carskiej. Wszystkich witano blinami, kawiorem i szampanem. Mówiono, że tyle kawioru i szampana w Poznaniu nie było nigdy, ale także były jesiotr, pielmieni, solianka. I to wszystko w takt muzyki i w przepięknym otoczeniu po znakomitym spektaklu. A powiedzmy sobie szczerze, że to nie było coś wyjątkowego, ponieważ to było coś wyjątkowego. Spektakl został stworzony przez Andrisa Liepę, estońskiego choreografa, reżysera, który marzył o takim spektaklu. Dwa lata prawie trwały rozmowy. Jeszcze w momencie, kiedy budowano obiekt, były prowadzone rozmowy. No a wystąpiło 14 tancerzy z Teatru Bolszoj. Było cudownie. Było smacznie, było pięknie.
Ja widzę cały czas zachwyt w twoich oczach.
Powiem ci tylko jedno. Wszyscy modlili się, bo nadchodziła wielka, wielka burza.
Tak.
Były nawet legendy, że jakieś samoloty będą rozganiać te chmury. Ale okazało się, że wszystko odbyło się bez deszczu.
Świetnie. Gramy Czajkowskiego w takim razie, a za chwilę do państwa wrócimy z wielkopolskim menu. Dziś z gospody Młyńskie Koło w Poznaniu. Wracamy do naszej rozmowy. Młyńskie Koło, gospoda, hotel, restauracja. To wszystko w opowieściach Juliusza Podolskiego. Proszę państwa, czas teraz na drugą imprezę, która była szeroko komentowana w Poznaniu i Wielkopolsce, ale chyba też nie tylko, bo przyjechał do Poznania Teatr z Częstochowy, którym kierował wtedy Marek Perepeczko i tutaj Hanuszkiewicz, Adam Hanuszkiewicz wyreżyserował Wesele właśnie w Młyńskim Kole. To było prawdziwe wesele. Tak,
to była ciekawostka niesamowita, ponieważ na tym weselu było prawie 1000 ludzi w ogrodzie. Tak, nie tak. Przesada. Tyle było osób, które zostały zaproszone. Przyszło jak na spektakl. Wiele z nich przyszło na spektakl, który miał być jakimś takim happeningiem. Nawet były głosy, że przez tego się nie da oglądać nie na scenie. To w ogóle się tego nie ogarnia.
A to wszystko w przestrzeni się działo.
Wszystko działo się w przestrzeni. Aktorzy poruszali się między ludźmi, odgrywając swoje sceny. Całość reżyserował Adam Hanuszkiewicz. To było w ogóle ciekawe, bo to były 77 rodziny Adama Hanuszkiewicza. 10. premiera jego wesela, więc tych okazji była cała masa i wielu gości przyszli po prostu na spektakl. Okazało się jednak, że wcześniej właścicielka gospody Karolina Wolko i Ryszard Błaszczyk wzięli ślub u ojców dominikanów. I przyjechali stamtąd na swoje wesele, na którym była cała masa gości i odgrywane były sceny. Sceny z normalnie weselne i teatralne z dramatu Wyspiańskiego. to było coś niewyobrażalnego, ponieważ był też nieżyjący już ojciec Góra, który przyjechał, była cała masa bardzo znanych osób i dla niektórych była to taka, tak jak wspomniałeś, impreza, a dla niektórych była to rzeczywiście udział w weselisku.
Czyli można powiedzieć, że sztuka złączyła się z życiem.
Sztuka złączyła się z życiem. Co ciekawe, cała impreza trwała do niemal białego rana. Wszyscy tańczyli, mimo że o ile w jeziorze Łabędzi nie spadł deszcz, to tutaj spadła potężna ulewa, tam była łąka i wszyscy grzęźli w błocie, ale bawili się do białego rana, jedząc bułki faszerowane bigosem i pieczyste. Ale wyobraźcie sobie państwo też muzykę. Pojawił się co pewien czas kolorowy korowód wychodzących ludzi.
Tak.
Tańczących ludzi, wychodzących postaci z mroku, postaci teatralnych. Ale jaka była muzyka? Była muzyka Kai. Tak. Golców,
tak.
A na sam koniec taki akcent weselny. Mydełko fa.
Już myślałem, że bratanki przyjechały, a były przecież
były
na pewno
bratanki, tak. Bratanki tak. Też grały, tam grał Alosza Awdiejew też, no, odchodząc jakby od tego, od tej imprezy. Ale to było coś naprawdę niesamowitego i sam Hanuszkiewicz powiedział, że to było jakby spełnienie jego wielkich marzeń i stworzenie takiego wydarzenia było czymś niezwykłym. A jeszcze jedna bardzo, bardzo istotna rzecz, to, co wspomniałeś, były tam właśnie bratanki, a po bratankach jeszcze na sam koniec, na tak zwane dobicie weselne, wiwaty z muzyką ludową. Adam Hanuszkiewicz otrzymał od Andrzeja Okińczyca swój portret. Ufundowała go właśnie właścicielka jako taki prezent i podziękowanie. Wielu zakochało się w tym miejscu, między innymi Perepeczko Fitkał, Agnieszka. Fitkał Perepeczko, z którą notabene miałem okazję gotować właśnie w Młyńskim Kole danie wołowina a la kangur. Wołowina a la
tak,
kangur.
Bo musimy państwu wyjaśnić, ponieważ Marek Perepeczko i jego żona przez wiele lat mieszkali w Australii.
Tak,
mieli z tamtejszą kuchnią do czynienia i chcieli się sprawdzić pewnie.
Sprawdzić tutaj. Zresztą Agnieszka Fitkał Perepeczko bardzo często bywała w Młyńskim Kole, gdzie lubiła tą, kochała tą atmosferę tego biesiadnego życia, atmosfery, którą tworzyli właściciele, a także co wspominała misie, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale tam swoje poczesne miejsce miały misie, sprowadzane z całego świata. To było hobby Karoliny, która nawet jako breloczki do kluczyków przyczepiała misie, a Chrysler, Petty Cruiser, który stał przed budynkiem, w ten czas było wiadomo, że Karolina jest na miejscu, był wypełniony misiami. Jak jechał na przegląd, to wszyscy mechanicy kleli, bo musieli opróżnić ten samochód z nich.
Dobrze, ale jeszcze wróćmy do tej wołowiny a la kangur. Jak gotowałeś z Agnieszką Fitkał Perepeczko, to rzeczywiście miało to jakby to danie oczywiście zupełnie inny smak. Czy była to zwykła wołowina?
Bo to była zwykła wołowina.
Że generalnie
tak, ja
są podobne
tak,
smaki.
Mogę porównać, dlatego że miałem okazję, była taka pewna moda, kiedy w poznańskich restauracjach, na przykład w Orfeuszu poznańskim, do którego musimy też swego przy najbliższej jakiejś okazji wrócić, było można zjeść i krokodyla, i kangura. Więc miałem porównanie. To nie, to było zupełnie inne mięso. Ono było przygotowane i powiem Państwu, że przeszukałem swoje archiwa i niestety nie znalazłem tego przepisu.
Ach, to szkoda.
Nie znalazłem, ale pamiętam, że było ono robione na grillu. Zresztą w ten czas coś niesamowitego, bo dzisiaj powiedzmy taki grill, lokomotywkę z wędzarnią, to nawet ludzie mają u siebie, a tak. W ten czas sprowadzono specjalnie lokomotywkę, ponieważ wędzono tam sielawę, która przyjeżdżała z Jezior Mazurskich. I to była też niesamowita atrakcja. Wędzona na ciepło sielawa wprost z tej lokomotywki. W tej lokomotywce robiliśmy na grillu tą wołowinę. Pamiętam, że ona była takim jakby coś w stylu stroganowa. Smaczne było, ale zupełnie inne niż normalnie mięso kangura.
I tylko szkoda, że już gospody Młyńskie koło nie ma, ale my możemy wspominać.
Możemy wspominać, jeśli jeszcze mamy sekundę czasu, no to chciałbym powiedzieć też o tym, że goście wchodzący do tego budynku mogli nie tylko zjeść, ale przeczytać na ścianach historię całą tego lokalu, ponieważ właściciele bardzo dbali. Prasowe artykuły oprawiali w ramki, wieszali na ścianach. Ja jestem w pewien sposób dumny, bo kronikarzem tego miejsca była moja żona, która pracowała wówczas w dziale kultury, zarówno Ekspresu, jak i później Gazety Poznańskiej. Wiele jej rzeczy i wiele spotkań ze wybitnymi osobami, nawet z takimi osobami jak Ćwiklińska, która też jeszcze zdążyła zaszczycić to miejsce. Miała okazję się spotkać. I to miejsce było przecudowne, ponieważ właściciele potrafili je zamieniać w przeróżne rzeczy. Szczególnie sylwestry. Brazylijski, chiński. Produkty ściągane z tamtych krajów. Była jedna taka chłopska, typowo siermiężna sylwester. Tam się działo naprawdę bardzo dużo, bardzo wiele. I myślę, że z takiego punktu kulturowego szkoda tego miejsca, ale z punktu widzenia kulinarnego również, bo świetne dania, jednocześnie ten jeden pomysł, który był, żeby to zrobić wszystko w Gwarze Poznańskiej. Karty, które były wielkości A4, ale oprawione w drewniane okładki. Wyobraź sobie, Jurku, że one ginęły.
Chociaż były bardzo ciężkie.
Tak, jak można to było wynieść? Chociaż często tam wszyscy się śmiali, ja szczególnie pamiętam, jak opowiadała żyrafa właśnie. Goście przyjeżdżali ówcześni biznesmeni, a było to tak zwana moda dyplomatek. Idealnie się mieściło, tam dyplomatce mieściło się menu, solniczki, pieprzniczki, to były takie skrzyneczki sprowadzone specjalnie z Indii, tak samo jak większość mebli, no i sztućce. Pierwsza partia sztućcy z drewnianymi oprawkami zginęła bardzo szybko, no i trzeba było przejść na zupełnie inne.
I takie to są nasze opowieści. Zapraszamy zawsze w czwartki po godzinie 18, a w soboty mamy dla Państwa kulinarne podróże, małe i duże. Proszę nas słuchać w niedzielę.
Jurku,
w niedzielę o 10:10. Dziękuję Ci serdecznie, Juliuszu.
Ja również. To było jak zwykle wielka, smaczna przyjemność.